Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest 30 marca, poniedziałek Wielkiego Tygodnia. Zanim przejdziemy do omówienia sprawek z Polski, ze świata i z Kościoła, hymn z Prymy. Gdy już wzeszła gwiazda światła, kornie prośmy Boga, by w czynnościach dziennych zachował nas od szkody. Niech powściągając miarkuje język, by nie rozbrzmiewała groza waśni. Niech życzliwie chroni wzrok nasz, by nie poił się próżnością. Niech czyste będzie wnętrze serca i niech odstąpi nierozum. Niechaj hardość ciała skruszy skąpość napoju i pokarmu. Abyśmy, gdy dzień przejdzie, a kolejność znów sprowadzi noc, czyści przez wstrzemięźliwość śpiewali mu chwałę. Bogu Ojcu niechaj będzie chwała i jedynemu Jego Synowi, wraz z Duchem Pocieszycielem, teraz i po wszystek wiek. Amen. Teraz, mój drogi słuchaczu, przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Polski. W naszej ojczyźnie rośnie przestępczość rodem ze wschodu. Policja z warszawskiej Woli i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymały 44-letniego obywatela Ukrainy, który przebywał na terenie Polski nielegalnie, a ponadto według ustaleń śledczych miał status tak zwanego wora w zakonie, czyli piastował bardzo wysokie stanowisko w hierarchii przestępczości zorganizowanej, wywodzące się z obszaru dawnego ZSRR. Po przejściu przez czynności procesowe został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej w Warszawie, którzy będą dalej prowadzić jego sprawę. Tytuł wora w zakonie oznacza we wschodniej mafii autorytet o rance adekwatnej do ojca chrzestnego. Wor w strukturach mafijnych pełni funkcję sędziego, nadzorcy i kontrolera przepływów finansowych. Występuje w organizacjach, które charakteryzują się wysokim stopniem rozwoju i stabilności. Zatrzymany szef ukraińskiej mafii był wcześniej skazany za poważne przestępstwa, w tym zbrodnictwo. Jego ujęcie przez służby nie jest odosobnionym przypadkiem. W ciągu ostatnich kilku miesięcy zatrzymano kilku innych worów w zakonie, stojących na czele mafii gruzińskich i innych należących do szerokiego spektrum rosyjskojęzycznych organizacji przestępczych. Wiele wskazuje na to, że Polska stała się zapleczem operacyjnym dla międzynarodowych mafii i ma dla nich coraz większe znaczenie. Świadczą o tym raporty Centralnego Biura Śledczego Policji, które wykazują bardzo dynamiczny wzrost udziału obcokrajowców podejrzanych o udział w przestępczości zorganizowanej. W zeszłym roku cudzoziemcy z krajów postsowieckich stanowili około 80% osób, którym postawiono takie zarzuty. Ponadto na 265 osób zatrzymanych w roku 2025 z powodu podejrzeń o przynależność do mafii, 111 to obywatele Ukrainy. W obecnych warunkach przestępcy ze wschodu mogą prowadzić swoją działalność w rozproszeniu, czyli kierownictwo grupy przestępczej może znajdować się poza Polską, a na jej terenie dokonywane są operacje logistyczne i finansowe. Jakiś czas temu do jednego z członków naszej redakcji zadzwonił rzekomy pracownik banku, w którym posiada on konto. Numer telefonu, z którego dzwonił, posiadał dokładnie ten sam układ cyfr, co numer infolinii prawdziwego banku. Próba oszustwa i wyłudzenia, potwierdzona później przez bank, szybko rozbiła się o akcent przestępcy, nad którym ten najwyraźniej nie miał jeszcze wystarczająco czasu, żeby popracować. Cyberprzestępczość to obszar, w którym ukraińscy gangsterzy coraz silniej zaznaczają swoją obecność. Według ustaleń służb zakładają oni profesjonalne tzw. call center, które są zlokalizowane na terenie m.in. Kijowa i Odessy. W rozbitych grupach tego typu Ukraińcy stanowili ponad 90%, co pokazuje, że dominują w tej dziedzinie przestępczości. Według służb ze strony wschodnich gangów nastąpił również spory wzrost przemytu broni, której wskutek wojny jest coraz więcej na czarnym rynku, a także zwiększenie liczby przypadków handlu ludźmi i prania brudnych pieniędzy. Oprócz przestępczości zorganizowanej, w Polsce doświadczamy również obecności przestępców niezrzeszonych, którzy z czasem dość trudnych do wytłumaczenia powodów dopuszczają się różnego rodzaju czynów karalnych. Jedna z takich sytuacji miała miejsce w Bytomiu, gdzie ostatnio Ukrainiec usiłował wyłudzić prawo jazdy, przedstawiając w urzędzie fałszywy arkusz egzaminu. To może brzmi dość niegroźnie, natomiast poważniejszy przypadek zdarzył się w Legnicy, gdzie 13-letnia Ukrainka, uczennica podstawówki, uzbrojona w kastet, uderzyła prosto w twarz 74-letnią kobietę wracającą z kościoła, wskutek czego złamała jej nos. I choć niektórym może się wydawać, że opisane tu przestępstwa spotkały się z odpowiednią reakcją służb, a odpowiedzialne za nie osoby zostały zatrzymane i możemy mieć nadzieję, że odpowiedzą za swoje czyny, to jednak należy zauważyć, że osoby naprawdę odpowiedzialne za drastycznie obniżony poziom bezpieczeństwa w naszej ojczyźnie nigdy za swoje czyny raczej nie odpowiedzą. Nigdy w rozumieniu życia doczesnego. A trzeba niestety również pamiętać, że przedstawiciele polskiej przestępczości zorganizowanej, choć oczywiście zachowują się co do zasady bardzo niemoralnie, to jednak w różnych sytuacjach kierują się niepisanym swego rodzaju kodeksem honorowym. Dla wychowanych w etosie kozackim ukraińskich gangsterów takie ograniczenia nie istnieją. I niestety komunikaty polskich służb każą przypuszczać, że Polacy coraz bardziej będą mogli przekonać się na własnej skórze, że różnice cywilizacyjne to nie są błahostki, a odejście od zasad katolickich na rzecz lewicowo-liberalnych mrzonek zawsze kończy się źle. I to, mój drogi słuchaczu, tyle, jeżeli chodzi o wybraną na dzisiaj sprawkę z Polski. Zanim przejdziemy do tej ze świata, chciałbym z przyjemnością i wdzięcznością przypomnieć, że mecenasem naszego kanału jest Kancelaria Prawna Tradycyjnego Katolika, radcy prawnego pani Małgorzaty Wilczek. Jeżeli, mój drogi słuchaczu, będziesz potrzebował pomocy prawnej lub słyszał, że ktoś inny, osoba fizyczna lub firma, szuka prawnika, przypomnij sobie proszę o Kancelarii pani Małgorzaty Wilczek, której zespół składa się z doświadczonych adwokatów i radców prawnych, świadczących profesjonalną i wszechstronną pomoc prawną w oparciu o bliskie nam wartości. Szczególnie wyspecjalizowane obszary działalności kancelarii to tzw. kredyty frankowe, prawo administracyjne, ubezpieczenia, odszkodowania, sprawy rodzinne i szeroko pojętego prawa cywilnego. Na hasło sprawki kancelaria udziela porad, świadczy pomoc i zapewnia kompleksową obsługę prawną na preferencyjnych warunkach. Szczegóły pod adresem internetowym umieszczonym w opisie tego odcinka. A teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki ze świata. Palestyna i państwo położone w Palestynie na literkę I. Ministerstwo Edukacji państwa położonego w Palestynie na literkę I poinformowało dyrektorów chrześcijańskich szkół w Jerozolimie, że od przyszłego roku szkolnego w ich placówkach będą mogli pracować wyłącznie nauczyciele z miasta, którzy posiadają specjalne rzymiańskie certyfikaty. Decyzja o tym została podjęta we wtorek 10 marca tego roku. To ładnie powiedziany komunikat, który po prostu oznacza, że w chrześcijańskich szkołach na terenie Jerozolimy, z których zdecydowaną większość stanowią szkoły katolickie, nie będą mogli pracować Palestyńczycy z zachodniego brzegu. Do tej pory mogli oni podejmować w nich pracę nauczyciela, posiadając tak zwaną zieloną kartę, czyli dokument administracyjny pozwalający na zatrudnienie i przemieszczanie się na terytoriach okupowanych przez panów na literkę Z z kropką. Z początkiem przyszłego roku szkolnego zielona karta nie będzie wystarczająca, co zostało wyraźnie podkreślone w przesłanym do chrześcijańskich szkół komunikacie. Według informacji Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, z powodu tej decyzji pracę straci ponad 200 nauczycieli. Wobec tej sytuacji proces edukacji uczniów chrześcijańskich szkół jest zagrożony, podobnie jak istnienie samych placówek, z których większość powstała pod koniec XIX wieku w celu podtrzymania i szerzenia wiary katolickiej w Jerozolimie i które od wielu lat kształcą na wysokim poziomie kolejne pokolenia. Ryzyko pełnej likwidacji szkół chrześcijańskich spowodowane jest faktem, że nie ma tam innych nauczycieli wyznających wiarę w Chrystusa niż prześladowani przez panów na literkę Z z kropką Palestyńczycy. Krótko mówiąc, albo szkoła przestanie być chrześcijańska, albo zostanie zamknięta. Łaciński Patriarchat Jerozolimy prowadzi 15 szkół zatrudniających dotychczas 230 nauczycieli z zachodniego brzegu, których zresztą już do tej pory zbrodnicze państwo panów na literkę Z z kropką uciskało na przeróżne sposoby, na przykład poprzez częste anulowanie pozwolenia na pracę lub przedłużanie przejścia przez punkty kontrolne, co powoduje, że regularnie nie mogą zdążyć oni do pracy. To samo państwo zuchwale nazywające się na literkę I pozostawia bezkarnymi rzymiańskich osadników, którzy dręczą i niejednokrotnie mordują Palestyńczyków w miejscach ich zamieszkania i pracy. Najnowszy pomysł, by Palestyńczycy nie mogli nauczać w chrześcijańskich szkołach, to nie pierwsze represje reżimu państwa położonego w Palestynie na literkę I wobec i Palestyńczyków, i chrześcijańskich szkół. Agencja Fides poinformowała, że już od początku bieżącego roku szkolnego obowiązuje wprowadzony przez Komisję Edukacji Knesetu zakaz zatrudniania w chrześcijańskich szkołach nauczycieli, których dyplomy ukończenia studiów zostały wydane przez wyższe uczelnie i uniwersytety z terenów Zachodniego Brzegu i Wschodniej Jerozolimy. Według Komisji Knesetu te dyplomy zostały wydane przez placówki, które nie spełniają wymogów akademickich, określonych przez państwo położone w Palestynie na literkę I. Ta decyzja spowodowała, że łącznie 171 nauczycieli z Zachodniego Brzegu nie otrzymało już zezwolenia na nauczanie. W związku z tym Sekretariat Generalny Chrześcijańskich Instytucji Edukacyjnych w Jerozolimie ogłosił strajk we wszystkich swoich placówkach, który zakończył się dopiero, gdy względnie uregulowano sytuację i niektórzy palestyńscy nauczyciele otrzymali swoje certyfikaty. Jednak, jak widać, reżim panów na literkę Z z kropką, jak to zresztą ma w zwyczaju, ustępuje na chwilę, by zaraz potem zaatakować i to mocniej. Dla palestyńskiego nauczyciela, jak zresztą dla każdego nauczyciela, utrata zatrudnienia w szkole wiąże się z pozbawieniem jego i jego rodziny środków potrzebnych do życia, co razem z prześladowaniem przez reżim pana Netanyahu i osadników na literkę Z z kropką ma spowodować, że jeżeli w ogóle przeżyją, mają stamtąd wyjechać i w ten sposób przestać blokować rozwój wielkiego państwa położonego w Palestynie na literkę I. Oczywiste jest również to, że w tym talmudycznym imperium nie ma miejsca dla szkół chrześcijańskich, choć przypomnijmy, że chodzi głównie o katolickie. Represje władz państwa położonego w Palestynie na literkę I obecnie omijają te szkoły protestanckie, które nie mają żadnego problemu z szerzeniem syjonistycznej ideologii. Chyba nie będzie to przesadą i chyba warto mieć odwagę powiedzieć, że szowinizm panów na literkę Z z kropką, przynajmniej w niektórych kwestiach, zdecydowanie przewyższa ten, którego ich naród doświadczył ze strony III Rzeszy Niemieckiej. Niestety, postawa nieustannie dialogującej stolicy apostolskiej, która nie potrafi lub nie chce nazwać rzeczy po imieniu, ale również zachowanie Kościoła w Polsce wobec tzw. starszych braci, co dobitnie pokazał ostatni list polskich biskupów, oznaczają nie tylko, niestety, zdradę Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny, ale również katolików z Jerozolimy, co z każdym dniem staje się coraz bardziej widoczne, a deklaracje władz kościelnych, że nie opuszczą tamtych ludzi wobec braku zdecydowanych działań w celu zakończenia tego horroru, są niestety zwykłym pustosłowiem. I to, mój drogi słuchaczu, tyle, jeżeli chodzi o wybraną na dzisiaj sprawkę ze świata. Zanim przejdziemy do tej z kościoła, kolejna sprawka to krótka katechizmu dawka. Ojciec Gabriel Roskini, katechizm maryjny, kontynuacja części trzeciej, kult maryjny, ciąg dalszy artykułu piątego, potrzeba kultu maryjnego, pytanie trzecie. Jak można bardziej szczegółowo wykazać konieczność kultu maryjnego do zbawienia? Dla właściwego zrozumienia potrzeby kultu maryjnego do zbawienia trzeba sobie uświadomić, że 1. Mowa tu o konieczności moralnej, czyli że człowiek, który by się wzbraniał przed używaniem tego środka, naraziłby w konsekwencji bardzo poważnie możliwość swojego zbawienia. 2. Ponadto dotyczy to jedynie dorosłych, a nie dzieci, ponieważ nabożeństwo do Matki Bożej nie jest tym ostatnim konieczne do zbawienia, w przeciwieństwie do łaski uświęcającej i chrztu. 3. Dalej, dotyczy to dorosłych, którzy dostatecznie znają Matkę Bożą, czyli zajmowane przez nią miejsce i niezbędną rolę, jaką odgrywa, w wyniku dobrowolnego zrządzenia Bożego, w dziele naszego zbawienia wiecznego, jako współodkupicielka, matka i rozdawczyni wszystkich łask. U człowieka, który bez własnej winy nie znałby tych spraw, można łatwo przypuścić istnienie domniemanego nabożeństwa do Najświętszej Panny, w tym znaczeniu, że czciłby on ją skwapliwie i przyzywał, gdyby ją dostatecznie znał. 4. Dotyczy to wreszcie obojętności lub odmowy pozytywnej, ponieważ taka postawa pozwala logicznie przypuszczać, że nabożeństwo do Matki Najświętszej byłoby praktycznie uznane jako niewłaściwe, a przynajmniej niepotrzebne, w przeciwieństwie do treści definicji sformułowanej na 25. sesji Soboru Trydenckiego. Pytanie czwarte. Dla jakich przyczyn nabożeństwo do Matki Bożej jest moralnie konieczne? Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. A teraz, zanim przejdziemy do wybranej na dzisiaj sprawki z Kościoła, pozwolę sobie jak zwykle przypomnieć, że cała nasza praca rozwinęła się głównie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Za wszystkich naszych patronów raz w miesiącu odprawiana jest msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona osób wspierających nas finansowo, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim Bóg zapłać. Teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Kościoła. Watykan i Boliwia. Leon XIV, Pachamama i dokąd prowadzi ekoteologia. Portal LifeSite News opublikował na swoich łamach zdjęcie z obrzędu ku czci pogańskiego bożka Pachamamy, jaki miał miejsce w Boliwii w roku 1995. Widzimy na nim klęczącego wraz z innymi uczestnikami rytuału młodego augustianina, ojca Roberta Prevosta, czyli dzisiejszego ojca świętego Leona XIV. Autentyczność zdjęcia i obecność na nim przyszłego papieża, posługującego wówczas w krajach latynoskich, została potwierdzona przez dziennikarzy wspomnianego portalu. Fotografię znaleźć można w wydanej przed 30 laty publikacji o tak zwanej ekoteologii, którą angażować się miał wtedy zakon augustianów. Dotarł do niej amerykański ksiądz Charles Moore, który pracuje nad książką o obecnej głowie Kościoła. O samym kulcie Pachamamy, czyli bóstwa uosabiającego Matkę Ziemię, czczonego wśród rdzennej ludności Andów, zrobiło się głośno w trakcie synodu amazońskiego w roku 2019, kiedy to w ogrodach watykańskich w obecności papieża Franciszka odprawiono ceremonię ku czci idola, po czym umieszczono pogańskie posążki w bazylice świętego Piotra i rzymskim kościele Santa Maria in Transpontina. Z tego ostatniego bałwany zostały wówczas wyniesione przez młodego tradycyjnego katolika z Austrii i wrzucone do Tybru. Po odnalezieniu posążków przez specjalnie do tego ściągniętych nurków, papież Franciszek przeprosił wszystkich oburzonych tym aktem nietolerancji wobec ludowej kultury andyjskich plemion. Natomiast całej tej sprawy w Kościele nie traktuje się z należytą powagą, ponieważ Pachamama nie stanowi jedynie elementu ludowego folkloru. To fałszywe bóstwo, któremu ludy Ameryki Łacińskiej nadal okazują bałwochwalczą cześć. Demoniczny charakter tego kultu, samego w sobie sprzecznego z pierwszym przykazaniem, jest jeszcze bardziej oczywisty, gdy uświadomimy sobie, że wiąże się z nim praktykowane po dziś dzień składanie ofiar z ludzi. Dla przykładu, w roku 2024 w Boliwii skazano dwóch mężczyzn odpowiedzialnych za uprowadzenie i pochowanie żywcem w kopalni młodej kobiety, matki dwójki dzieci. Śledczy ustalili, że była to ofiara złożona czczonemu wśród górników bożkowi Pachamamy. Składanie krwawych ofiar ma być w tej społeczności popularnym zwyczajem, choć zazwyczaj ich przedmiotem są zwierzęta. Opisując te zjawiska, zwraca się uwagę na pomieszanie elementów pogańskich z obrzędami katolickimi, właściwe także innym ludowym przesądom w regionie. To może wyjaśniać otwartość posoborowych duchownych na podobne praktyki. Oficjalnie hierarchowie kościelni odcinają się od bałwochwalczych intencji, podkreślają szacunek dla rdzennej kultury Indian i troskę o środowisko. A zarówno tę troskę, jak i samo środowisko ma uosabiać Pachamama, czyli Matka Ziemia. Sam papież Leon XIV zwracał uwagę, że nie należy trosce o środowisko nadawać form religijnych. Było to na 2 miesiące przed tym, jak w trakcie dość groteskowej konferencji klimatycznej, wypełnionej elementami bardzo obcymi zmysłowi katolickiemu, a przypominającej raczej typowe akademie organizowane przez różne agendy ONZ, pobłogosławił bryłę lodu z nadzieją, że pomoże to uratować płonącą planetę. Poszukując źródeł mody na fanatyczną walkę o Matkę Ziemię, wskazuje się najczęściej kwestie ekologiczne. Nie można jednak zapomnieć o duchowych korzeniach tego zjawiska. Jeszcze na przełomie XIX i XX wieku popularność wśród elit świata zachodu zaczęły zyskiwać ezoteryczne ruchy takie jak teozofia. Wiąże się z nimi w sposób ścisły panteizm, czyli przekonanie, że cała natura stanowi jedno i jest tożsama z Bogiem. To z tych środowisk wywodzi się zjawisko New Age oraz moda na pogańskie praktyki Dalekiego Wschodu, takie jak joga czy medytacja. Środowiska te podkreślają często, że we wszystkich religiach odnaleźć można prawdę i dlatego działają na rzecz ustanowienia jednego światowego kultu. A Matka Ziemia wydawałaby się tutaj całkiem dobrze nadawać. Dla katolika powinno to wszystko brzmieć bardzo złowieszczo, nasuwając skojarzenia wręcz z obrazami apokaliptycznymi. Samo ustawianie pogańskich bożków w naszych świątyniach, a przypomnijmy, że niestety zaczęło się to od posążka Buddy na ołtarzu, na postawienie którego zezwolił Jan Paweł II podczas spotkania międzyreligijnego w Asyżu, przywodzi na myśl słowa o ohydzie spustoszenia, jakie wybrzmiewają w ustach Chrystusa w mowie o zburzeniu świątyni jerozolimskiej. Natomiast klękanie, które wyraźnie widzimy na zdjęciu młodego ojca prewosta, to jest jednak krok dalej. Dla przeżartych rakiem deomodernizmu, nie osądzając w jakim stopniu w sposób zawiniony czy niezawiniony hierarchów Kościoła, cała ta ohyda spustoszenia wydaje się nie stanowić żadnego problemu. W swoim dążeniu do pogodzenia Kościoła ze światem, co dla średnio ukształtowanego umysłu katolickiego samo w sobie jest absurdem, w pełni akceptują oni wszelkie globalne mody, przez które nie tylko, zwłaszcza w przypadku kiczowatych opraw zebrań ekologicznych, robią z siebie pośmiewisko, ale też wprost ocierają się o bałwochwalstwo, co jest problemem w stopniu nieskończonym, ponieważ znieważa nieskończonego Pana Boga. I dlatego dobrze byłoby nam w rozpoczętym Wielkim Tygodniu, a jest to sugestia ludzi mądrzejszych i wyżej postawionych od naszej redakcji, czynić jak najwięcej praktyk pokutnych w duchu wynagrodzenia wszelkich zniewag przeciwko Panu Bogu w Trójcy Jedynemu i Matce Przenajświętszej. I to, mój drogi słuchaczu, na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika Rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 7-wyrazowy komentarz. Jeżeli ta opcja jest dostępna, podbij może ten film i wyślij linka do niego komuś znajomemu. Przypominam też, że każdy, kto chciałby dołączyć do grona osób wspierających nas finansowo, może zajrzeć do opisu tego odcinka i znaleźć tam sposoby, jak można to zrobić. Jeszcze raz, Bóg zapłać. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i całego tygodnia. Matko Bolesna, wstawiaj się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.